Dzień dobry. Otwieram 31. sesję Rady Miejskiej w Kieciu, która odbywa się w dniu dzisiejszym. To jest 25 kwietnia 2013 roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych. Witam pana burmistrza, zastępcę burmistrza, panią skarbnik, pana sekretarza. Witam bardzo serdecznie panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach oraz panią Danutę Frączek oraz pana kierownika OPS-u w Kieciu. Witam wszystkich sołtysów, gości, media i na pewno radni powiatowi do nas przybędą, to też ich serdecznie witam. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję, iż sesja Rady Miejskiej jest nagrywana audio i nagranie będzie udostępnione w internecie. Proszę o wyłączenie lub ściszenie telefonów komórkowych, gdyż jak wszyscy zauważyli, przeszkadza to w obradach. Proszę państwa, przystąpimy teraz do przyjęcia porządku obrad 31. sesji Rady Miejskiej w Kieciu. Czy ktoś chciałby zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, pan burmistrz.
Przewodniczący, państwo radni, chciałem wnieść o zmianę w punkcie 7. Dołożenie uchwały nr 7-8 dotyczącej zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kieciu, ponieważ po próbie wdrożenia tejże uchwały w szkole okazało się, że wymaga to pewnych zmian, dlatego moja prośba, aby pochylić się jeszcze nad tym tematem ponownie dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przegłosujemy wniosek pana burmistrza. Kto z państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o punkt 7.8 dotyczący projektu uchwały zmiany Statutu Młodzieżowej Rady w Kieciu? Kto jest za? Głosujemy przez podniesienie ręki. 12 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wniosek pana burmistrza został przyjęty. Teraz przegłosujemy cały porządek obrad już rozszerzony o punkt 7.8 dotyczący zmiany Statutu Młodzieżowej Rady w Kieciu. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego nowego porządku obrad? 13 za. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym Rada Miejska będzie obradowała według przedstawionego porządku obrad. Przystąpimy teraz do realizacji punktu 3. To jest do przyjęcia protokołu 30. sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2013 roku. Czy ktoś z państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem protokołu 30. sesji Rady Miejskiej w Kieciu z dnia 28 marca 2013 roku? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym przyjęto protokół 30. sesji Rady Miejskiej w Kieciu. Witam bardzo serdecznie pana starostę Józefa Kozinę. Przejdziemy w takim razie do punktu 4. To jest do informacji pana burmistrza Kieciu o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Goście, w okresie międzysesyjnym, to jest od dnia 28 marca do dnia dzisiejszego, jako organ wykonawczy gminy wydałem 16 zarządzeń w następujących sprawach. 11 z nich dotyczyły gospodarki mieniem komunalnym i były to: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Kieciu oznaczonej działką nr 2324/1, drugie, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Kieciu oznaczonej działką nr 2324/3.
trzecia identyczna w sprawie działki 2324 przez 4 i czwarta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Kieczu oznaczonej działką numer 2324 przez 6. Piąte zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich działka numer 508 stanowiącej własność gminy Kiecz. Szóste w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Kieczu oznaczonej działką numer 1/6 przy ulicy Kościuszki. Siódme w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Kieczu oznaczonej działką numer 1/5 przy ulicy Kościuszki w Kieczu. Ósme w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką numer 363/2 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność gminy. Dziewiąte w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości oznaczonej działką numer 363/2 położonej w Ściborzycach Wielkich. Dziesiąte w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres od 18 czerwca 2013 roku do 25 czerwca 2013 roku gruntu z części działki numer 1870/1 położonej w Kieczu przy ulicy Długiej, ulicy Trauguta stanowiącej własność gminy Kiecz i ustalenia czynszu dzierżawnego i to jest oddanie działki pod Wesołe Miasteczko. 11. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kieczu stanowiących własność gminy Kiecz wyznaczonych na dzień 24-25 kwietnia 2013 roku. Z zakresu wykonania budżetu było to 5 zarządzeń. Jedno zarządzenie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kiecz za rok 2012. Dwa zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kieczu na rok 2013. Jedno zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013. I jedno zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Kieczu na rok 2013. W sprawach bieżących chciałem Państwa poinformować, iż tu w wyniku negocjacji udało nam się zakończyć je pozytywnie z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu. Negocjacje te dotyczyły modernizacji oczyszczalni ścieków na osiedlu w Piszczu. W wyniku tych negocjacji gmina pozyska kwotę 500 tysięcy złotych. Umowa jest w tej chwili w trakcie podpisywania. W dniu 10 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium Euroregionu Silesia. Celem posiedzenia było przekazanie prezydencji stronie czeskiej, a także omówienie warunków do utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej, ponieważ najprawdopodobniej na przyszły okres programowania, jeśli chodzi o pieniądze unijne, takie ugrupowanie w miejsce Euroregionu będzie musiało być utworzone. Mówię prawdopodobnie, ponieważ jeszcze do końca wszystkich zapisów, jakie płyną w tej kwestii z Brukseli, nie znamy. Chciałem również Państwa poinformować, iż przez starostę Głubczyckiego zostałem powołany w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia. Z tego też powodu uczestniczyłem z dnia 17 do 19 kwietnia w szkoleniu zatytułowane Ekonomia Społeczna, a partnerstwo lokalne sposoby na ożywienie rynku pracy. Myślę, że w efekcie tego szkolenia, jak w podsumowaniu rozmawialiśmy, zrodziła się taka inicjatywa, aby również i w naszym powiecie przeprowadzić w trzecim i czwartym kwartale tego roku takie warsztaty partnerstwa lokalnego. Myślę, że pani dyrektor nam tu jeszcze parę zdań w swoim wystąpieniu dotyczącym bezrobocia później opowie. Pod obrady sesji Rady Miejskiej w Kieczu zostało przygotowane 8 uchwał. Ja je tu nie będę wymieniał, ponieważ wszystkie te uchwały znalazły się w porządku dzisiejszego posiedzenia. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Mirosław Stoczylas.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Zgromadzeni Goście. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania zmiany w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Komisja Rewizyjna zaopiniowała zmiany pozytywnie. Na podstawie uchwały numer 27/214 z 2012 roku Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 21 grudnia Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół w Kieczu w dniu 19 kwietnia. W posiedzeniu komisji uczestniczyli Mirosław Skoczylas, przewodniczący komisji rewizyjnej, pani radna Pawlik Bronisława, pan radny Kuśnierz-Lesław i pan radny Lech Duda oraz pani Anna Ludwikowska-Wierzchowiec, dyrektor zespołu szkół, która udzielała komisji informacji i wyjaśnień. Przedmiotem kontroli były arkusz organizacyjny na rok 2012-2013 oraz trzy aneksy, wykaz nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2012-2013, wykaz pracowników niepedagogicznych, księga zastępstw, tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, dziennik zajęć, ewidencja tzw. godzin karcianych. Pozwolę sobie teraz odczytać wnioski. Akurat organizacyjny jest czytelny i przejrzysty, jednakże w pozycji 53 zawiera nieścisłość dotyczącą liczby godzin pracy nauczyciela, rozpisano 25 godzin, a w zestawieniu jest 24. Aneks numer 1 z dnia 1 września 2012 roku dotyczy zmiany wynikających z urlopu zdrowotnego dwóch osób, przejścia na emeryturę jednej osoby, nieprzedłużenia umowy o pracę dla dwóch osób i zatrudnienia nauczycielki religii. Aneks numer 2 z dnia 2 stycznia 2013 roku to zmiany wynikające z długotrwałego zwolnienia lekarskiego dwóch osób i przydzielenia dodatkowych godzin matematyki przez organ prowadzący jako element składowy wprowadzenia programu naprawczego z przedmiotów podlegających weryfikacji nauczania na poziomie gimnazjum. Aneks numer 3 z dnia 7 stycznia 2013 roku dotyczy zmniejszenia godzin nauczania indywidualnego w związku z przekazaniem ucznia do innej placówki oświatowej. Komisja zauważa, że nie jest przestrzegana uchwała nr 16/129 z 2000 roku Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 24 marca dotycząca zastępstw w ramach zniżki pensum. Z wyjaśnień pani dyrektor wynika, że ta sytuacja ulegnie zmianie z chwilą powrotu osób przebywających na urlopie zdrowotnym. Wykaz nauczycieli zatrudnionych i przydział przedmiotów jest zgodny z wykształceniem i specjalnością. Wykaz pracowników niepedagogicznych to 11 osób zatrudnionych w obsłudze szkoły, 2 sekretarki, 1 woźny, 6 sprzątaczek i 2 konserwatorów. Księga zastępstw w bieżącym roku zawiera 16 godzin zastępstw płatnych wynikających z absencji pedagoga na nauczaniu indywidualnym ucznia o upośledzeniu miarkowanym. Zastępstwo dla nauczyciela, które również prowadzi tego ucznia. Tygodniowy rozkład pracy nauczycieli praktykowany jest w dużym formacie, co pozwala na dokładną identyfikację każdej godziny w każdym oddziale. Ewidencja godzin karcianych jest czytelna. Godziny te rozliczane są w okresie półrocznym w ramach programu naprawczego. Część godzin karcianych poleceniem pani dyrektor realizowana jest na zajęcia z przedmiotów zagrożonych. Aktualnie szkoła uczestniczy w 4 projektach. E-szkoła, Mam haka na raka, Fizyka kluczem do sukcesu, Żywa lekcja historii oraz w programach prozdrowotnych. Młodzież zespołu szkół aktywnie uczestniczy w zawodach sportowych, osiągając sukcesy na szczeblu powiatowym, a także biorą udział w różnych konkursach. Dwie osoby w bieżącym roku są wojewódzkimi laureatami z chemii i z języka polskiego. Komisja wnioskuje o monitoring przez Straż Miejską okolic szkoły, szczególnie w godzinach długiej przerwy, to jest 10:30, dla zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży. Komisja proponuje, by program e-szkoła mógł być realizowany we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina. Pozwoli to na elektroniczną formę dokumentów, ułatwi zarządzanie poprzez transparentność działań. Pozwolę sobie na krótką refleksję. Myślę, że będzie to, będę wyrazicielem opinii całej komisji rewizyjnej. Z przyjemnością przeprowadza się kontrolę, gdzie widać zaangażowanie, począwszy od dyrekcji, poprzez nauczycieli, a kończąc za obsłudze oraz chęć współpracy z organem prowadzącym. Z tym ostatnim nie jest tak dobrze w odniesieniu do innych jednostek organizacyjnych. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że decyzja o włączeniu gimnazjum do zespołu szkół była decyzją trafną. Dyrekcja zespołu szkół zawiesiła sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Dlatego też nasze oczekiwania będą też bardzo wysokie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pana przewodniczącego Komisji Miejskiej, radnego Lesława Kuśnierza.
Chciałbym otrzymać protokół z posiedzenia komisji, która się odbyła w dniu 22.04.2013 roku. Posiedzenie komisji rozpoczęto o godzinie 9 w Urzędzie Miasta i Gminy Kiecz. Stan komisji 5 członków, wszyscy obecni. Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji, przywitał wszystkich obecnych i przedstawił porządek obrad. Tematem posiedzenia była wizytacja ulicy Mikołaja Reja w Kieczu dotycząca braku kanalizacji deszczowej oraz podtapiania piwnic budynków mieszkalnych oraz sprawy bieżące, przegląd stanu technicznego Parku Czterech Żywiołów, skontrolowanie realizacji zaleceń po komisji przeprowadzonej dnia 5 lipca 2012 roku. Chodziło wtedy o mankamenty i uczciwości występujące na terenie miasta oraz ogólna wizytacja ulic Kiecza, kontrola stanu dróg i budynków. O godzinie 9.30 komisja udała się na ulicę Mikołaja Reja w Kieczu celem zapoznania się z sytuacją, jaka istnieje w tamtejszych budynkach mieszkalnych. Po przeglądzie piwnic i rozmowach z mieszkańcami ulicy Mikołaja Reja komisja jednoznacznie stwierdziła, iż w każdej piwnicy gromadzi się woda, która jest wypompowywana na ulicę. Podtapiania najczęściej występują podczas wiosennych roztopów i w trakcie opadów deszczu. Mieszkańcy oznajmili, iż na ulicach równoległych do ulicy Mikołaja Reja jest kanalizacja burzowa i nie występuje problem z wodą w piwnicach. Wnioski komisji. Wygospodarowanie w budżecie 2013 roku kwoty potrzebne do wykonania projektu kanalizacji burzowej na ulicy Mikołaja Reja, a realizację zadania należy umieścić w budżecie na rok 2014. I jeszcze, czy istnieje taka możliwość zamówienia WUKO celem udrożnienia kanałów odpływowych wody? Mieszkańcy robili to na własną rękę, zdało to egzamin przez 2 lata. Sprawy bieżące. Park Czterech Żywiołów, stan techniczny, utrzymanie porządku. Jest źle w parku. Jest uszkodzone oświetlenie fontanny, zdewastowane odpływy wody w fontannie, brak zamków w furtkach, czyli praktycznie tego parku nie można zamykać. Jedna furtka ma uszkodzony zawias, po prostu wisi na jednym zawiasie. Schody przy wejściu do amfiteatru oraz sam amfiteatr, miejscowo podklejane płytki, widoczne przebarwienia płytek, nieuporządkowany teren przy głównym wejściu i toju. Komisja jest zainteresowana, czy jest wyznaczona odpowiedzialna osoba za utrzymanie porządku oraz nadzór w Parku Czterech Żywiołów. Następnym punktem była realizacja zaleceń po komisji przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2012 roku. Brak podjętych działań oraz odpowiedzi dotyczącej studenckiej rewizyjnej przy ulicy Trauguta w Kwietrzu. Brak informacji o likwidacji pni przy ulicach Okrzei i Wojska Polskiego w Kwietrzu. W roku 2012 było brak środków. Po wycięciu drzewa przy OPS konar nie został usunięty do dnia dzisiejszego. Brak regulacji studzienek ściekowych przy ulicy Mickiewicza w Kieczu. Brak informacji dotyczących właścicieli posesji nr 46 przy ulicy Mickiewicza. Zaniedbany i zanieczyszczony teren. Komisja wnioskuje o podanie informacji dotyczących realizacji powyższych zadań. Wizytacja ulicami Kiecza. Ulica Okopowa. Ruiny po byłych budynkach magazynowych kombinatu rolnego grożą zawaleniem i stały się składowiskiem śmieci i odpadów. Ulica Kombatantów. Uregulowanie granic posesji, możliwość umieszczenia słupa energetycznego w innym miejscu, ponieważ znajduje się on prawie na środku drogi. Możliwość zamontowania koszy na śmieci w parku przy ulicy Okopowej. Stary cmentarz. Targowisko miejskie. Brak koszy na śmieci. Uporządkowanie miejsca starego wysypiska śmieci. Są tam w tej chwili składowane przez przedsiębiorstwo komunalne Hydrokan liście trawy oraz inne odpady, gruz i tym podobne. Znaczy, to idzie za tym właśnie, że jeśli Hydrokan wysypuje, wysypują ludzie indywidualnie. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na ulicy Mickiewicza za budynkami mieszkalnymi oraz skarpa przy betoniarni. Naprawa nawierzchni ulica Mickiewicza. Ulica Głupczyska 33, budynek przy przystanku PKS, dzikie wysypisko śmieci, nieuporządkowany teren prywatny. Ulica Kilińskiego 1, dzikie wysypisko śmieci, zaniedbany i nieuporządkowany teren prywatny. Na tym protokół zakończono. Posiedzenie zakończono o godzinie 14. Wszyscy członkowie komisji się podpisali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej, radnej panią Iwona Lachowicz-Zamkowska.
Informacja z posiedzenia Komisji do Spraw Mieszkaniowych, Rodziny i Świadczeń Socjalnych w dniu 16 kwietnia 2013 roku. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10. Stan osobowy Komisji, 5 osób obecnych. Posiedzenie otworzyłam, przywitałam zebranych członków Komisji oraz kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kieprzu, pana Ryszarda Kacprickiego, który przyszedł w sprawie jednego z podopiecznych. Porządek spotkania przedstawiał się następująco. Rozpatrzenie wniosków mieszkaniowych, przydzielenie wolnych lokali mieszkalnych, wizje lokalne. Przeprowadzono 6 rozmów z oczekującymi na przydział mieszkania. Po wysłuchaniu stron Komisji przedstawiłam wolne lokale do zasiedlenia oraz przegłosowano propozycje wskazań. Ulica Bolesława Prusa, 27/4, jedna rodzina dwuosobowa, za 5 głosów. Ulica Krasińskiego, 12/6, jedna rodzina trzyosobowa, za 5 głosów. Ulica Bolesława Prusa, 27/13, jedna rezerwa dla dłużnika. Ulica Żeromskiego, 36/6, jedna rodzina czteroosobowa, za 5 głosów. Na siedle ulica Pocztowa, 2, jedna rodzina czteroosobowa, powiększenie obecnie najmowanego lokalu mieszkalnego. Ponadto rozpatrzono 13 wniosków o przydział lokali mieszkalnych, w tym 4 wnioski o przydział lokalu mieszkalnego zaopiniowano pozytywnie, 1 wniosek o przydział lokalu mieszkalnego zaopiniowano negatywnie, 2 wnioski o zamianę najmowanego lokalu mieszkalnego zaopiniowano pozytywnie, 2 wnioski o przydział lokalu mieszkalnego pozostawiono bez rozpatrzenia do czasu uzupełnienia dokumentacji, 4 wnioski o przydział lokalu mieszkalnego pozostały bez rozpatrzenia do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przedstawiliśmy punkt 4. Przejdziemy teraz do punktu 5. Zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, na poprzedniej sesji prosiłem pana o odpowiedź pisemną odnośnie zarządzenia, które pan wydał dotyczącego obliczenia kosztu utrzymania ucznia wraz ze wszystkimi dokumentami, którymi posiłkował się pan, wydając to zarządzenie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem takiej odpowiedzi. Bardzo proszę o odpowiedź pisemną. Druga sprawa dotyczy ulicy Zatorza. Z tego, co pan mówił, do końca kwietnia miało tam się pojawić oświetlenie. Mamy dzisiaj 25 kwietnia, czyli zostało jeszcze 5 dni do końca miesiąca. Jak na chwilę obecną przedstawia się ta sytuacja? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Wójtowicz.
Ja mam pytanie w sprawie tutaj dróg. Chodzi mi o drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Kiedy zostaną połatane dziury? No tragicznie się jedzie do Głubczyc przez Suchą Psinę Boguchwałów. No to jest istny slalom. Tak samo dotyczy to dróg powiatowych i gminnych. Drugie pytanie, chodzi mi o drogę Głowackiego. Została zrobiona kanalizacja. Znajduje się tam pełno kamieni. Samochody jadące w kierunku kombinatu i szkoły, w spodku wylatują to kamienie, stwarza to pewne zagrożenie dla dzieci. Może by to firma troszeczkę uporządkowała. Z tym się również wiąże bezpieczeństwo przed szkołą. Były już 2 potrącenia. W marcu zostało jedno dziecko potrącone i 9 kwietnia zostało drugie dziecko potrącone na pasach. Nie wiem, na drodze powiatowej nie można progów zwalniających, ale mam pytanie, czy nie można by było takiej kostki zrobić jak na Kochanowskiego w Głubczycach, czy coś takiego by można było, żeby zwolnić. No jednak te samochody w kierunku kombinatu jadą za szybko i dochodzi do potrąceń dzieci. Naprawdę zwróćmy na to uwagę, kiedy zginie jakieś dziecko, wtedy zrobimy coś w tym kierunku. Tak samo mówiłem już parę razy o Orliku, o tej barierce, każdy to lekceważy. No ale niestety to jest bezpieczeństwo tylko dla dzieci. Musimy o to zadbać. Są to drobne rzeczy, ale niestety trzeba o to zadbać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Kuśnierz.
Mam jeszcze pytanie odnośnie przejścia z ulicy Sportowej na ulicę Górską Mostkiem. Już mówiłem, pytałem o to kilkakrotnie. Dostałem pismo od pana wiceburmistrza, że wyślę tam straż. Pismo z 12.02. I chciałbym się zapytać, czy ta straż tam już dotarła i co dalej z tą sprawą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan Sołtys. Ale momencik, mikrofon trzeba będzie wziąć i przedstawić się, bo później w protokole, żeby to zostało ujęte, aczkolwiek ja wiem, że pan ma donośny głos, ale...
Pytanie do pana burmistrza Sołtys-Bistrza. Na spotkaniu wiejskim w marcu rozmawialiśmy na temat pisma pana skierowanego do konserwatora, wojskowego konserwatora zabytku. Czy to pismo wyszło od pana już do tego konserwatora, czy nie? Jeśli tak, to bym prosił jakąś kopię. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Moje pierwsze pytanie to prośba. Chciałbym obejrzeć, myślę, że nie tylko ja, zapis z monitoringu z dnia 22 kwietnia bieżącego roku między godziną 10.30 a godziną 10.45 oraz w powiązaniu z tym wskazanym czasem zarejestrowanym chciałbym, aby Państwo próbowali ustalić zdarzenie polegające na zbiciu szkła osłaniającego reflektor podświetlający fontannę w tymże parku Czterech Żywiołów, ponieważ ta kamera na jednym z drzew skierowana jest właśnie na tę fontannę, gdzie doszło do tego aktu wandalizmu. Więc chciałbym i podejrzewam, również członkowie Komisji Miejskiej chcieliby obejrzeć zapis z monitoringu dotyczący tych dwóch zdarzeń. No po prostu upewnimy się, czy po prostu pieniądze wydane na tę inwestycję w tym miejscu są wykorzystane, czy po prostu zmarnotrawione. Moje drugie pytanie dotyczy prośby polegającej na wglądzie do dokumentów. Jeżeli byłoby to możliwe, to oczywiście wydruk, a jeśli nie, to chętnie bym się udał do wydzielonej komórki referatu Urzędu Miasta, gdzie mógłbym przeanalizować umorzenia podatkowe za rok 2011 i 2012. No i jedna jeszcze sprawa, mianowicie chciałbym jednoznacznie pozyskać wiedzę, ustalić, jak to jest z informatorem samorządowym i pieniędzmi, które zostały zapisane w planie wydatków na 2013 rok, bowiem przypominam sobie, iż komisja opiniowała wniosek pozytywny polegający na tym, że będzie wydawana rzecz powiatowa, która obejmie swoim zasięgiem 3 bądź 4 gminy wchodzące w skład powiatu i mieliśmy pierwotnie wyasygnowane czy zabezpieczone 8 tysięcy na to zadanie. I tak przyglądając się rzeczywistości bieżącej, w 2013 roku nie ustała emisja wydawanie dróg kolportaż informatora samorządowego. Więc moje pytanie, czy wydawany jest on w zmniejszonej ilości egzemplarzy w skali miesiąca? Czy też wydajemy 10 tysięcy właśnie na pomniejszony informator samorządowy, a 8 tysięcy wspieramy wydawanie rzeczy powiatowej. Tutaj posiłkując się materiałami, które pozyskałem, otóż w jednym z paragrafów jest to paragraf, przepraszam bardzo. Paragraf 4300 w dziale 75.075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych, gdzie kwota 18 tysięcy złotych. Więc chciałbym uzyskać precyzyjną informację, na co wydane zostanie owe 18 tysięcy złotych na zakup usług pozostałych, bo zdaje mi się, że w tym mieści się również kwota przeznaczona na dróg informatora samorządowego. Dziękuję.
Dziękuję. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Pan radny Łobos.
Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że ja podobnie jak pan radny Bosowski nie otrzymałem ani na sesji poprzedniej, ani drogą jakąkolwiek inną odpowiedzi na pytanie, wniosek. Przypomnę Państwu, że wchodząc na sesję, przeczytałem i zacytowałem na sesji fragmenty wywiadu z panem burmistrzem i powołałem się na cytat, który jest również w protokole z poprzedniej sesji. Cytuję, dla porównania powiem, że utrzymanie wiejskiej szkoły, do której uczęszcza 50 uczniów, kosztuje więcej niż to, co gmina dopłaca do basenu. I dalej mówi radny Łobos, proszę w części dotyczącej odpowiedzi uzasadnić swoją odpowiedź. I drugi raz powtarzam prośbę na końcu tego mojego wywodu. Proszę wyszczególnić, ile było subwencji w tej dotacji na szkołę stowarzyszeniową. W tym przypadku podałem Ściborzycę, gdyż tu jest 50 uczniów wychowanków. A ile wydatków z budżetu gminy? I proszę porównać ten wydatek z budżetu gminy z wydatkami na basen. Chciałem takiego zestawienia, które by pokazało, że rzeczywiście wydatki na szkołę, wydatki z wyszczególnieniem subwencji i dopłaty stanowiące dotacje są wyższe niż utrzymanie basenu i do tej pory nie mam tej odpowiedzi. Chciałbym zapytać, czy pan burmistrz udzieli takiej odpowiedzi albo czy odpowie na piśmie, żebym mógł w spokoju sprawdzić rzeczywiście relacje wydatków na taką szkołę tej wielkości, którą pan podał w rzeczy powiatowej i na basen w Kieczu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam punkt piąty. Przechodzimy teraz do punktu szóstego. To jest do debaty o stanie bezrobocia. Może pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawi nam sytuację, jak się to ma w gminie Kiecz i też może odpowiedź. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Ja przedstawiłam, czy przedłożyłam Państwu sytuację na lokalnym rynku pracy w naszym powiecie głubczyckim z wydzieleniem też gminy Kiecz na naszych tych materiałach i może pokrótce bym omówiła, a później ewentualnie gdyby Państwo mieli jakieś zapytania, no to bardzo proszę. Więc macie Państwo na pierwszym slajdzie przedstawioną liczbę bezrobotnych w powiecie od roku 95 do roku 2012. To znaczy to są dane na koniec grudnia każdego roku. No i widzicie Państwo liczbowo, od kiedy jest możliwość naliczania procentowego, podaje to Główny Urząd Statystyczny, więc macie Państwo jeszcze w procentach i w cyfrach. Najgorsze lata w temacie bezrobocia to był rok 2002-2003 do 2005, gdy przekraczało to ponad 20%. Następna tabela też jest przedstawione lata od 2002 do 2012 i tu jest rzut na powiat głubczycki, województwo i Polskę. I no, ta zielona linia najwyższa to jest powiat głubczycki. Zawsze jesteśmy ponad województwo i ponad Polskę. Następnym jest liczba bezrobotnych w roku 2012 z podziałem na każdy miesiąc. I to jest liczbowe i na dole te słupki to jest udział gminy Kiecz w poziomie bezrobocia. Zawsze kształtuje się to na poziomie, w stosunku do powiatu, na poziomie około 25% to bezrobotni z gminy Kiecz. Następnie stan bezrobocia w powiecie głubczyckim w ujęciu gminnym i tu macie Państwo rozbite na kobiety i mężczyzn i też zieloną linią zaznaczone, ile ogółem to stanowiło w gminie Kiecz i procentowo za cały rok ubiegły. Następna jest liczba bezrobotnych w pierwszym kwartale roku 2013 i tutaj też około 25%, może ciut mniej, do 3600 w styczniu, 3603 osoby, 848 pochodziło z gminy Kiecz. W miesiącu marcu nastąpił spadek o 89 osób, więc w gminie Kiecz też zmalało o 13 osób. Następna tabela, stan bezrobocia w powiecie głubczyckim w ujęciu gminnym. I tu jest styczeń, luty i marzec, jak się przedstawiało. I wczoraj ukazała się stopa bezrobocia na powiecie 23, czyli 0,47 nam spadło. Jesteśmy w województwie opolskim jednym z czterech powiatów, którym bezrobocie spadło o te 89 osób za miesiąc marzec. Następnie jest poziom bezrobocia w powiecie głubczyckim. Robimy takie różne tabele, różne dane pokazujemy do Ministerstwa Pracy i tutaj macie Państwo przedstawione na przykład ogólna liczba bezrobotnych i bezrobotni z prawem do zasiłku. Bezrobotni z prawem do zasiłku ogólnie na terenie powiatu to się kształtuje między 8 a 10%. Teraz jest trochę więcej, bo do 3543 to 410 osób ogółem jest z prawem do zasiłku, czyli około 12 chyba. Następna tabela to są bezrobotni w powiecie głubczyckim, jak się kształtują od grudnia do stycznia. To tak dla Państwa analizy dogłębniejszej. Ile jest bezrobotnych powyżej na przykład 50 roku życia do 25, długotrwale bezrobotni, bez kwalifikacji, ile mamy mieszkańców wsi i ile zwolnionych zostało z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Następna tabela to jest powtórzenie tej przed tą, tam gdzie jest liczbowe, tutaj macie w stopniu procentowym, no i z prawem do zasiłku było to na przykład na koniec grudnia 12% osób, które miało prawo do zasiłku. Następna jest liczba bezrobotnych w gminie Kiecz i też od grudnia do marca tego roku z podziałem na różne grupy. Prowadzimy jeszcze takie statystyki odnośnie poziomu wykształcenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i tutaj macie Państwo przedstawioną tą liczbę z poziomem wykształcenia odnośnie grudnia 2012 i marca 2013. Najwięcej osób z tej tabeli to jest z wykształceniem średnim i zawodowym, bo po 27%, 27,2 i 27,3. Później następna bezrobotni według wieku. I tutaj, proszę Państwa, mamy najwięcej bezrobotnych w gminie Kiecz od 45 roku życia. To są tabele do 54 i 55 lat i więcej, czyli można przyjąć, że to są bezrobotni od 45 roku życia do emerytury. Dla kobiet to jest wiek 60 lat, dla mężczyzn 60 i 65, a od 1 stycznia jest 67. Tak. Też czas pozostawania bez pracy i taką cechą na gminie Kiecz jest osoby, które najwięcej jest w rejestrze bezrobotnych, to są osoby pozostające bez pracy, które się zarejestrowały w urzędzie od 3 do 12 miesięcy, te dwie grupy, od 3 do 6 i od 6 do 12 miesięcy. Następna jest wedle stażu pracy, ile bezrobotny w swoim życiu przepracował i tutaj jest, że najwięcej osób mają staż pracy od 10 do 20 lat i od 20 do 30 lat. Liczba ofert pracy, proszę Państwa, w roku 2012 jest przedstawiona. Liczba ofert nie jest tutaj z gminy Kiecz, tylko powiatowa i łącznie było 1119 ofert, które napływały od pracodawców. Są to oferty subsydiowane, do których my dopłacamy i oferty niesubsydiowane, pracodawcy, którzy występują o pracowników. Dalej jest przedstawiony pierwszy kwartał tego roku. I tu się przedstawia zupełnie inaczej. Liczba ofert pracy na koniec marca jest 399, z tego też są subsydiowane i niesubsydiowane. Aktualne oferty pracy, które posiadamy z gminy Kiecz, to jest do pana Centrum Budowlane Duda, robotnik budowlany i makrobis na magazyniera w chwili obecnej. W ubiegłym roku uruchamialiśmy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na różne formy, na staże, szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to są z Funduszu Pracy do kwoty 20 tysięcy i wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. I macie Państwo przedstawione liczbowo w gminie Kiecz, znaczy ogółem na powiecie, liczbowo w tych ciemnych tabelkach i kwota, jaką żeśmy dopłacali do tych różnych, albo płacili, albo dopłacali do czegoś. Więc kwota na gminę Kiecz w ubiegłym roku była 662 147 i 78 groszy. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że wszystkie wnioski, które były złożone od pracodawców z gminy Kiecz, były rozpatrywane pozytywnie. Także w ubiegłym... pierwszy kwartał tego roku wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy z powiatu, to co jest ogółem różnych wniosków na różne formy i tu na ciemno macie Państwo, ile wpłynęło z gminy Kiecz i zaangażowanych jest już w tym roku 523 998 tysięcy, czyli 100 tysięcy mniej niż 140, niż w roku ubiegłym za cały rok, a w tym roku w pierwszym kwartale. A środki finansowe wciąż mamy. Jeszcze Państwu przedstawiliśmy, ile na przykład jest firm na terenie powiatu głubczyckiego i to są dane z Głównego Urzędu Statystycznego. Firm mikro jest na terenie powiatu 3845, z tego na gminie Kiecz jest 894. To mikro to jest od 1 do 9 osób to firmy, które zatrudniają i dalej macie Państwo podział na różne małe, średnie i duże. No i wiodącą firmą na terenie Państwa gminy, no to jest kombinat rolny Kiecz, zatrudnia na dzień wczorajszy 295 osób. Firmy duże, mniejsze macie Państwo na następnej tabeli, jakie na Waszej gminie działają i z liczbą pracowników i to jest stan na 31 marca. Oprócz tego, że w ubiegłym roku wydawaliśmy na aktywne formy środki finansowe, był też prowadzony nabór w ubiegłym roku. To klucz do biznesu. Jesteśmy, Powiatowy Urząd Pracy jest partnerem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy projektu 6.2 to klucz do biznesu i to są dotacje 40-tysięczne. I w roku ubiegłym w marcu wpłynęło 23 wnioski. Udzielonych dotacji było 20, z tego było 7 z gminy Kiecz. Ktoś jeden zrezygnował, więc do podpisania umowy doszło do 6 na kwotę 239 480 zł. W roku bieżącym środki finansowe, jakie przypadły w udziale z algorytmu Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach to 2 559 400 i w projekcie systemowym 2 457 000. Razem to stanowi kwotę dostępną na aktywizację bezrobotnych 5 016 588 zł 97 groszy. I Powiatowy Urząd Pracy wystąpił chyba na początku marca do rezerwy ministra na osoby do 30 roku życia 942 tysiące i powyżej 50 roku życia 282 tysiące. Razem wniosek nas opierał na 1 244 000. Jeszcze nie ma decyzji z ministerstwa, więc czekamy. Były to tylko możliwe te dwie grupy, bo tak pan minister ułożył plan, że można do 30 roku życia i powyżej 50. Więc te grupy są największe na rynku pracy i dlatego stąd też ta takie wystąpienie o te środki. W roku bieżącym realizujemy projekt nasz systemowy, w którym tylko uczestniczą urzędy pracy i mamy na to kwotę 2457. Jest to 310 staży i 3 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Proszę Państwa, tutaj staże są nastawione na 50+. Stąd też moja prośba, do chwili obecnej uruchomiliśmy 141 staży, więc jeżeli pracodawcy chcą staże, będziemy je udzielać z zatrudnieniem do 3 miesięcy po ukończonym stażu. Staż może trwać do końca listopada, bo projekt musimy rozliczyć w tym roku, także nie może to być dłużej. I po tym zatrudnienie osoby bezrobotnej. Jeżeli Państwo są w potrzebie, jeżeli pracodawcy czy koledzy Państwa pracodawcy mają taką potrzebę, bardzo prosimy o wnioski. Będziemy je szybko realizować, bo czas się skraca. Jeżeli to będzie od maja, no pierwszy, drugi, tam trzeci, czwarty wychodzi już ten długi weekend, więc no skraca się ten 6-miesięczny okres stażu, a chcielibyśmy, żeby były po 6. Jeszcze realizujemy jeden projekt konkursowy i w tym roku na niego mamy 105 187 zł. Jest to nasz projekt wewnętrzny w Urzędzie Pracy. Następna tabela to macie Państwo przedstawiony Fundusz Pracy, jakie było pozyskanie kwot w Funduszu Pracy od 1999 roku do 2013. 2013 rok jest jeszcze bez tej rezerwy ministra, bo nie mogliśmy wpisać, bo nie mamy decyzji, czy dostaniemy, czy nie. Więc jest kwota 5 16 288 zł. Do tej chwili, do wczoraj jest zaangażowane 2 310 844 złote i 27 groszy. Ja na temat bezrobocia bym miała tyle. Oferty z Państwa gminy, jakie wpłynęły od początku roku, to było 48 ofert, ale proszę Państwa, 46 to były oferty subsydiowane, to znaczy staże, prace interwencyjne, roboty publiczne w tym roku, które oferty wpłynęły od Państwa. Tylko 2 były od pracodawców, którzy nie chcieli naszego dofinansowania. Powiem tak, jeżeli mamy środki, osoby się kwalifikują, to my chętnie dopłacamy, żeby te osoby otrzymywały to zatrudnienie. Tak jak Pan Burmistrz napomknął, Powiatowa Rada Zatrudnienia rozszerzyła się, Pan Starosta rozszerzył o burmistrzów i Panią Wójt, z tego względu, że następny okres budżetowania 2014-2020 będzie wymagał partnerstwa żywego, to znaczy, że wszystkie instytucje powinniśmy współpracować z sobą. I żaden projekt nasz, czy systemowy, czy konkursowy nie przejdzie bez takiego partnerstwa, stąd też powołanie osób decyzyjnych na terenie gminy, żeby to partnerstwo ożywić. Było szkolenie Powiatowej Rady Zatrudnienia się odbyło, a teraz od miesiąca września, wrzesień, październik i listopad będą 3 warsztaty. Będziemy Państwa przewodniczących rad, na pewno komisji rady, na pewno komisji budżetowej, jeżeli są komisje rozwoju, to też będą poproszeni do udziału w naszych warsztatach i następne 3 warsztaty będą po nowym roku, nie wiem czy w lutym, czy w styczniu zaczniemy, to już zależy jak nam wyjdzie. Będzie to wszystko, albo prawie wszystko finansował Powiatowy Urząd Pracy, bo mamy takie środki i możemy. Więc stąd też mój apel, jeżeli Państwo zostaną poproszeni do tego partnerstwa, żebyście Państwo aktywnie uczestniczyli, bo tam będzie można wszystkie za i przeciw wykazać i wtedy będziemy wspólnie działać na dobro czy gminy, czy powiatu. Ja dziękuję. Jeżeli Państwo mają pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos w debacie na ważki temat? Proszę bardzo, Pan Radny Łobos.
Dziękuję bardzo. To właściwie nie jest pytanie, tylko spostrzeżenie.
Przepraszam, Pani Dyrektor, można usiąść i chyba lepiej będzie odpowiadać na siedząco. Dziękuję. Proszę Panie Radny.
nie wiem, czy nazwać to lekkim przerażeniem, czy zaniepokojeniem, ale w tabeli, na wykresie liniowym bezrobocie procentowo, to jest druga strona tego sprawozdania, liczby i procenty, no jakie są, takie są, ale trochę mnie martwi ta przepaść, która rośnie między średnią procentową od 2009 roku, 12,1 Polska, województwo 12,6, powiat górczycki 16,3, to jest 3,7 i 3,8% różnicy, potem jest 4,8, 5,8, 5,3, 5,5 i rok ostatni, czyli 2012, to jest w stosunku do województwa 4,6 więcej procentowo niż w województwie, a aż 6,2% więcej niż w Polsce, czyli to taka przepaść rośnie między Polską i Opolszczyzną, a powiatem głupczyckim. Nie wiem, jakie pytanie zadać, po prostu chciałem tylko zwrócić na to uwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jak wiecie Państwo, w tej grupie to są różne osoby w Urzędzie Pracy. Te, które potrzebują ubezpieczenia i tylko się po to rejestrują. Te, które potrzebują pracy, te, które potrzebują zasiłku. Więc no powiem tak, od chyba 4 lat, a może i więcej, są prowadzone rozmowy odnośnie osób, które tylko są zarejestrowane, pracy nie chcą, a są zarejestrowane dla ubezpieczenia. OPS ich nie ubezpieczy albo zasiłku nie da, jeżeli nie będzie zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. I to ubezpieczenie idzie przez różnych 7 przelewów od ministra finansów aż po Powiatowy Urząd Pracy, który opłaca składkę za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Ta kwota tych 7 przelewów w skali kraju to jest 300 milionów rocznie, wyliczane to było chyba 2 albo 3 lata temu. No i to, co te 300 milionów płacić za te przelewy, lepiej niech te osoby będą centralnie zarejestrowane, czy opłacone to ubezpieczenie. I wtedy byłby spokój i my około 30% byśmy mieli mniej bezrobotnych, ale to jest problem całego kraju. Jesteśmy w takiej sytuacji na rynku pracy, jakiej jesteśmy, albo tworzymy miejsca pracy, albo nie tworzymy, więc tu myślę, że to jest zadanie, nie myślę, ale tak twierdzę, to jest zadanie gmin, jaki klimat tworzycie dla pracodawców, takie są miejsca pracy. Pan starosta jako głównodowodzący Funduszem Pracy, ja jako wykonawca Funduszu Pracy, my o pieniądze się staramy na aktywizację bezrobotnych, ale to od Państwa wypływa, ile miejsc pracy utworzycie. Nie ma sprawy. Ja każdemu, kto chce otworzyć działalność gospodarczą, bardzo boleję, jeżeli dostaję informację, bo jeżeli jest zarejestrowany, zgłasza się, że podjął działalność gospodarczą. Naprawdę mi autentycznie szkoda, że on się nie starał o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Warunki są jakie są, te 20 tysięcy jak ktoś dostanie na rozpoczęcie działalności, to myślę, że to jest zaszczyt dla każdego dobry. Więc z naszej strony nie ma czegoś takiego, że my komuś coś nie damy. Jeżeli mu się będzie należało, jeżeli spełni warunki, jak najbardziej. Jeżeli pracodawcy chcą tworzyć miejsca pracy, możemy dofinansować też kwotę około 20 tysięcy na utworzenie tego stanowiska pracy. Często słyszy się głosy, że pracodawcy narzekają, że urząd no, wymaga jakichś dokumentów, jakiegoś zabezpieczenia, ale proszę Państwa, doposażenie po 2 latach to jest, no, to jest tak jak dotacja. Państwo pracodawca dostał te 20 tysięcy, utworzył stanowisko pracy, jakby nie dostał, a musiał też go zatrudnić, tego bezrobotnego, no to ma koszt i utworzenia stanowiska i wynagrodzenia. Więc jak najbardziej my też popieramy występowanie o doposażenie, ale mówię, my bezrobocia jako Powiatowy Urząd Pracy nie zlikwidujemy, bo to od Państwa pracodawców, od Państwa polityki zależy, czy tworzycie miejsca pracy, czy zwalniacie z jakichś podatków, czy jakieś udogodnienia dajecie pracodawcom na swoim terenie, a my będziemy chętnie wspierać. Ja już podpisywałam umowy nawet na 20 doposażeń, także nie powiecie Państwo, że nie jestem odważna, bo to też trzeba zabezpieczyć, no ale są tacy pracodawcy, co występują, chętnie udzielamy pomocy, naprawdę chętnie. A tendencja w kraju taka jest, jaka jest, więc my się niczym nie różnimy. Zawsze byliśmy jako Powiatowy Urząd Pracy Mysy na piątym miejscu pod względem wysokości bezrobocia, bo był brzeg Mysa, później był chyba Kluczbork, Prudnik, a później myśmy byli. Teraz skoczyliśmy chyba na czwarte, no ale mówię, jeżeli jest zima, to bezrobotni wracają, bo są prace sezonowe. Jeżeli zaczyna się ciepło, budowlanka, ruszają różne prace rolnicze i wtedy jest mniej bezrobotnych. No to są takie uwarunkowania od nas niezależne. Więc myślę, że teraz jak zaczniemy warsztaty partnerstwa, a Państwo będą aktywnie uczestniczyć w tym, to jakiś klimat dla pracodawców się pojawi, taki, żeby do Kietrza też przychodzili i tworzyli miejsca pracy. Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta. Chciałbym zabrać głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli pan pozwoli, to również z pozycji siedzącej, tak jak takie źródło powiedział. Ktoś dzisiaj jadąc tutaj, zwracając, przepraszam za spóźnienie na sesję, w radiu usłyszałem takie stwierdzenie, że jest kłamstwo i statystyka. Pan przewodniczący, pan radny Robert tutaj wykorzystał statystykę. To są rzeczywiste fakty i to nie ulega wątpliwości, ale statystykę też trzeba czytać, bo procent to jest w stosunku do liczby mieszkańców i żadna duma nie jest, od razu mówię. Problem bezrobocia jest problemem nas wszystkich. Gminy, powiatu, radnych powiatowych, radnych gminy, rady zatrudnienia, przedsiębiorców i państwa polskiego. I Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy. Nikt indywidualnie nie rozwiąże tego problemu. Do tego trzeba jeszcze chęci tych wszystkich, którzy są zarejestrowani. Wszystkich, powtarzam. Bo z tym, myślę, też jest różnie. Rzeczywiście od nowego roku o tym nikt nie mówi. Wzrosło diametralnie bezrobocie w Polsce, w tym naszym powiecie. A do tego przyczyniła się jedna rzecz. Tak zwany EWUŚ. Wszyscy bezrobotni, którzy dotychczas sobie siedzieli w domu nierejestrowani, ruszyli hurtem do urzędów pracy, ponieważ w momencie pójścia do lekarza bądź do szpitala nie będą wyświetleni, byli na czerwono, krótko mówiąc, i nie byliby, mogliby nie być przejęci przez lekarza. I to właśnie chodzi o tę statystykę, o której mówię. Druga rzecz, proszę zobaczyć na liczby bezwzględne, bezrobocie, że obecnie mamy 3368, mówię o końcu roku 2012, to nie jest dumą do chwały, od razu mówię. Natomiast 2,3, 2,4, 2,5 to było 4600, 4700 osób. O 1400 więcej, a procentowo było to mniej. Stąd mówię o tej statystyce. I ta rozbieżność między ta amplituda między województwem, państwem a powiatem była mniejsza. Natomiast w liczbach bezwzględnych była zdecydowanie większa. Proszę również zauważyć na wysokość funduszu pracy, który jest. Właściwie średnio od 2008 roku jest to około 4 milionów, mówię około, ponad, nie, ale powiedzmy 4,5 miliona średnio. Natomiast w momencie, kiedy było tych bezrobotnych 4700, fundusz pracy wynosił około 2 miliony 700 zł. Czyli na te aktywne formy pracy w wykonaniu Powiatowego Urzędu Pracy przy współpracy z podmiotami samorządowymi bądź gospodarczymi było dużo zdecydowanie mniej środków. Tak jak pani dyrektor powiedziała, będziemy pracowali, mam nadzieję, że wszyscy wspólnie w jedności ku temu, żeby coś zrobić. Musimy również pamiętać, że jesteśmy terenem rolniczym. Z roku na rok statystycznie tych gospodarstw jest dużo. Ale w rzeczywistości gospodarstw jest dużo mniej niż statystyka. To też kolejny przykład, że ta statystyka jest zawsze, można ją interpretować w różny sposób. I to też przyczynia się do tego, że nagle tych osób pozostających bez pracy jest coraz więcej. Jest to problem, który na pewno do tego tanga już nie trzeba dwojga, do tego tanga trzeba dziesięciorga, żeby grupowo zatańczyć i żeby w jaki sposób ten problem zniwelować i myślę, że akurat tutaj w gminie Kielce, jeżeli tak mogę sobie powiedzieć, dba się o to, bo No, co prawda nie jest jeszcze wykorzystana ta specjalna strefa ekonomiczna, ale sama idea, że to powstało, że to funkcjonuje, ale wiesz, co prawda bez podmiotów, ale to kiedyś zaowocuje. Na pewno efekty będą, także tak jak mówię, statystyka jest dla nas trudna, ale musimy robić wszystko, żeby tę statystykę po prostu w przyszłości zmienić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bosowski, a później pani radna Pawlik.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, ja mam dwa takie pytania. W jaki sposób Urząd Pracy współpracuje z przedsiębiorcami, ażeby powstrzymać tą rosnącą tendencję bezrobocia? Chodzi mi konkretnie, czy jest jakieś rozeznanie, z jakimi kwalifikacjami pracodawcy potrzebują ludzi do pracy, że tak powiem, czy są organizowane jakieś zbiorowe kursy, bo wiem, że na pewno są organizowane kursy pod gwarancję zatrudnienia, ale chodzi mi o to, żeby jak najwięcej, w jaki sposób jest to prowadzone współpraca z przedsiębiorstwami. A drugie pytanie, jeżeli mogę, to chodzi mi o osoby powracające z zagranicy i nie potrafiące się odnaleźć na tutejszym naszym lokalnym czy polskim rynku pracy. Czy jest prowadzona taka statystyka? Jeżeli tak, to ile to jest procentowo, liczbowo tych osób, które zarejestrowały się, może być w pierwszym kwartale 2013 roku lub 2012 roku, jeżeli pani takimi danymi dysponuje, bardzo bym prosił o podanie. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o odpowiedź.
Proszę państwa, jak jest prowadzona współpraca z pracodawcami naszego powiatu? Dużych pracodawców odwiedzam sama na początku każdego roku, żeby wiedzieć o ich planach i zamiarach rozwoju czy czegokolwiek. Więc myślę, że to jest najodpowiedniejsza praca. Później jest wizyty są uzupełniane u dużych pracodawców przez pośredników pracy. Innych pracodawców zależnie od mojego czasu albo odwiedzania, albo odwiedzają pośrednicy. Więc myślę, że jakikolwiek pracodawca, jeżeli trafi, ma w powiatowym Urzędzie Pracy drzwi zawsze otwarte i zawsze służymy radą i pomocą i środkami finansowymi. Proszę państwa, nigdy nie słyszeliście, że Powiatowy Urząd Pracy nie posiada środków finansowych. Ja zawsze się śmieję, że dobra gospodyni zawsze ma. Staramy się, mamy 5, a od 1 200 000 wystąpiliśmy, także no nasza inicjatywa tu jest jak najbardziej. Jeżeli chodzi o osoby powracające z zagranicy, więc te osoby nie zawsze się przyznają, że przyjechały z zagranicy. Był taki okres, że myśmy udzielali dotacji dla powracających z zagranicy, a to jakoś tak przez przypadek. I w tej chwili, to był chyba rok 2008, myśmy udzielili wtedy chyba 7 czy 8 dotacji dla osób, które pracowały w Niemczech, na pewno z pochodzeniem, bo przebywały tam przez 8 do 12 lat i firmy super pracują na naszym lokalnym rynku pracy, występowały o doposażenia, także to są w chwili obecnej 4-5-osobowe firmy budowlane. Wracali też chłopcy młodzi nasi zdolni z Holandii, tam pracowali w różnych fachach, no to taka jest prawda. Mieli wykształcenie, albo pracowali, jakieś doświadczenie posiadali jako mechanicy samochodowi, blacharze, ale proszę państwa, składali też wnioski na otwarcie działalności gospodarczej, więc jak najbardziej udzielaliśmy tych dotacji. Mówię, praktycznie nikomu żeśmy nie odmawiali, chyba że ktoś sam się wycofał i to był przypadek jeden albo dwóch od poziomu 2007 roku. Ci chłopcy no z zapałem do pracy, rynek ich zweryfikował albo sami nie mieli zapału później do pracy po tej dotacji, rok prowadzili działalność, po roku różnie to tam się działo, wyjechali dalej do Holandii, bo uznali, że to jest chleb łatwiejszy do zdobycia, no i te zakłady zostawały zamykane. Były to różne branże, nie tylko branża mechaniki pojazdowej czy blacharstwa, ale tutaj było chyba 4 takie przypadki, to tak się utrwaliło. Więc odmówić nie możemy, jeżeli ktoś składa o taką dotację, jeżeli spełnia warunki. Ale jest to jednorazowa działalność w życiu, jednorazowa dotacja. On może raz dostać te pieniądze i więcej nie. Na żadną inną działalność. Tylko na tą pierwszą, którą dostał. Także nasza też prośba, jeżeli osoby, które się decydują na otwarcie działalności, żeby to było przemyślane. Bo jeżeli to jest na rok, no to to ma krótkie nogi, prawda? Nie powinniśmy dopłacać do takich osób, które są krótkowzroczne i tylko tu się widzą, że przez rok czasu będą pracodawcami, no aczkolwiek, jeżeli spełniają warunki, to też nie odmówimy. Osoby, które szkolimy najchętniej i najlepiej, to osoby szkolimy pod zapewnienie zatrudnienia szkoleniami indywidualnymi. Robimy też szkolenia grupowe. Szkolenia grupowe, wyszło takie pismo z ministerstwa z ubiegłego roku, muszą być organizowane, ale w oparciu o oferty pracodawców, jakich ofert najwięcej jest w urzędzie, to wtedy możemy takie szkolenie grupowe zorganizować, a nie takie szkolenie dla szkolenia, dla idei, prawda? Także no, tutaj muszą być pieniądze czy środki finansowe Funduszu Pracy wydawane efektywnie i bardzo tak przejrzyście. Wczoraj ogłosiliśmy przetarg na 15 osób na szkolenie spawacza i na szkolenie koparko-ładowarki. Więc no jeżeli trzech bezrobotnych złożyło wnioski indywidualne na koparko-ładowarki, chyba dwóch na spawaczy. Pracodawcy chcą spawaczy i spawacze schodzą na naszym rynku pracy, ale no jeżeli ten spawacz też się przyłoży na tej praktyce, jeżeli pokaże albo chce się tego nauczyć, no bo proszę Państwa, skończył się ten okres, że Urząd Pracy szkolił, bo szkolił i każdy sobie kolekcję robił jakichś tam różnych tych kwalifikacji i szkoleń i nic z niego dalej nie było i dalej był bezrobotny, więc to są środki wydane niecelowo, niesensownie. No i ministerstwo teraz szybko daje pieniądze, ale walczy właśnie z takim czymś, żeby było to pod miejsca pracy. Statystyk nie prowadzimy, ile osób z zagranicy, bo się takich nie prowadzi. Ministerstwo nie żąda. Jest to tak, przed świętami Bożego Narodzenia jest więcej. Nie każdy się przyznaje, że przyjechał z zagranicy, więc chce, to powie, a nie chce, to nie powie, więc też nie możemy. Wyłączają się też różnie. Podjął pracę, nie napisze gdzie, więc my też nie możemy już tam, no bo on nie chce udzielić tej informacji, prawda? Niektórzy piszą, że wyjeżdżają za granicę, niektórzy do Holandii, ale takie statystyki nie są wymagane, więc my mamy i tak dość dużo. Gdybyśmy jakiś projekt prowadzili albo coś, to by nam było niezbędne, na pewno byśmy to robili. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Pawlik.
Pani dyrektor, ja mam pytanie do pani. Pani tutaj podała, że można się starać w ramach tych funduszy i środków, które urząd posiada, 20 tysięcy na rozpoczęcie działalności, około 20 tysięcy na utworzenie stanowiska pracy i na doposażenie stanowiska pracy. Czy to jest kolejna oferta, czy to ona się mieści w utworzeniu stanowiska pracy?
No utworzenie to jest doposażenie.
To jest doposażenie.
No.
Dobrze, dziękuję.
To jest sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym, którym został wniosek, więc dajemy około 20, wychodzi 28-121, zależy jaka średnia.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. Ja chyba znów zakończę to, co będę mówił nie pytaniem, tylko konkluzją. Mówię tylko dlatego, że pan starosta, któremu dziękuję, mój młodszy kolega, lekkiego szturchańca mi dał i powiedział, że trzeba czytać statystyki. Ciężko pani starosto przeczytać cały ten zestaw statystyk w ciągu 15 minut, na które mieliśmy ten materiał, więc wychwyciłem tylko to, co wychwyciłem, a poczytam sobie w domu wieczorem do zielonej herbaty, żeby się uspokoić. I nawiążę do tego, co pani dyrektor powiedziała, no rzeczywiście otwierać firmy, oprócz tego, że trzeba czytać statystyki, to powiem Państwu, że trzeba też rozmawiać z bezrobotnymi. Proszę spojrzeć i jeżeli jestem w błędzie, wyprowadzić mnie z tego błędu. Jakie są pomysły na prywatną inicjatywę w Kieczu? Zakłady, które funkcjonują, są tymi zakładami, które są potrzebne. Podam przykład zakładu pana Kuśnierza, który naprawia sprzęt psujący się. Podam
za przykład kilkanaście warsztatów samochodowych, bo wiadomo, jaki jest tabor samochodowy, jaki jest stan naszych samochodów, ale proszę spojrzeć na próby innych przedsiębiorców. Kolejne solarium, kolejny zakład kosmetyczny, kolejny zakład fryzjerski, który klepie biedę. Po prostu ludzi chyba nie stać w tej chwili na takie pomysły i albo brak jakiegoś sensownego doradztwa zawodowego, bo ci ludzie tak jakby się miotali i nie wiedzą, co z tobą zrobić, bo co? Otworzyć kolejny kiosk z sałatą? Przecież wiedzą państwo, jak wygląda obsługa w tych sklepach spożywczych. Jest coraz uboższa i w niektórych przypadkach już sami właściciele stoją za ladą. Także myślę, że to jest rzeczywiście ogromny problem, nie tylko statystyczny, ale takiej świadomości i umiejętności poruszania się na tym rynku przez tych właśnie bezrobotnych, którzy, tak jak pani powiedziała, nauczeni czegoś tam w Holandii, mieli konkret, prawda? Bo oni tam jadą w konkretnym celu zarobić, stoi przy maszynie robić dziurki przez 8 godzin, a tutaj wraca i nawet nie ma tej możliwości robienia dziurek. Tych firm niby jest dużo w naszej gminie, ale jaki charakter mają właśnie te zakłady? To są zakłady, które zatrudniają często na tak zwanych śmieciówkach jeszcze, bądź na okresy próbne i pozbywają się. I wydaje mi się, że dlatego też ta przepaść, no nie ma tutaj procentowej stopy bezrobocia w gminie Kieczyc, tylko powiat w stosunku do Opolszczyzny i do Polski. Ciekawe, czy wyczytam w tych statystykach, czy jak Kieczyc ma się do tych statystyk. Jeżeli będę umiał sam przeanalizować, to przeanalizuję i wyciągnę wnioski, a jeżeli nie, to pani dyrektor pozwoli, że kiedyś się zjawię i przy tej zielonej herbacie może pani mi pokaże, jak ten Kieczyc, czy pnie się, czy spada. Dziękuję.
Proszę państwa, jeżeli ja mogę, to ja panu odpowiem. To, że takie, a nie inne firmy powstają na naszym terenie, to, że nasi koledzy, nasze dzieci otwierają firmy, to proszę państwa, też jest pokłosie tego, jak my te dzieci prowadzimy w wychowaniu, jak te dzieci są szkolone w szkołach, jak te dzieci uczą się języków, jeżeli umieją język w stopniu podstawowym czy średnio zaawansowanym, nie ma sprawy, że pracują na zupełnie innych stawkach w Niemczech czy w Holandii. Uderzmy się w piersi. Wszyscy na to pracujemy, nie tylko Powiatowy Urząd Pracy. Osoby, które są dorosłe, trudno im, ja nie mogę im nakazać. Ileś lat temu, nie wiem, 4 czy ciut więcej, wprowadzono doradztwo zawodowe do szkół. Proszę państwa, jeżeli macie szkoły, jeżeli macie doradców zawodowych, to uczcie te dzieci przedsiębiorczości, ale uczcie takiej, żeby on, jak wejdzie już na rynek pracy jako osoba dorosła, umiał się znaleźć. Trzeba te dzieci w szkole tak uczyć, żeby one umiały się rozpychać w życiu dorosłym, ale w dobrym słowa tego znaczeniu. Żeby umiały sobie odnaleźć swoją drogę życiową, rozwinąć swoją karierę zawodową, a to wszystko zależy od wykształcenia. A jeżeli nie wszystko, to w bardzo dużej mierze. W bardzo dużej mierze. Proszę państwa, ja też chodziłam do szkoły na terenie powiatu, później studiowałam na jednych, drugich, trzecich studiach, ale myśmy się kiedyś uczyli. Myśmy się kiedyś uczyli. Jak któryś nauczyciel dał dobrze dał popalić, no to dzisiaj są tego efekty, bo człowiek coś myśli. To wiecie państwo, to kij zawsze ma dwa końce i tutaj należałoby się każdemu w piersi uderzyć. To nie tak. Jeżeli osoba dorosła przyjdzie i ona ma pomysł na swoją karierę zawodową, ja nie mogę podcinać skrzydeł. Jeżeli spełnia wszystkie warunki, ja muszę udzielić tej dotacji. A mówię, jeżeli są te krótkowzroczne te dotacje, no to trudno, ale ja nie mogę zablokować tego. A jeżeli ja też wiem, że to przed sesją rozdane materiały i to jest krótki czas na analizę, ja chętnie jeszcze się do państwa na sesję mogę wybrać, także czasu nie mam, ale dla was znajdę. Jeżeli mnie zaprosicie, to nie ma sprawy po tej analizie, czy po drugim kwartale może coś się ruszy więcej na terenie naszego lokalnego rynku pracy. Ja chętnie na wszystkie pytania odpowiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, kto pierwszy. Dobrze, pan radny Maryszczak. Oto komórka powiedziała, że pan radny Maryszczak. Proszę bardzo, panie radny.
Dziękuję.
Trudno się oprzeć wrażeniu, by nie powiedzieć, jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle. Ale to jest taka uwaga na charakterze ogólnym. Mnie interesuje, pani dyrektor, kwestia podstawowa. Bo z tego, co tutaj wybrzmiało z ust pani i pana starosty, odnoszę wrażenie, czy państwo i powiat głubczycki generalnie jesteście zadowoleni z wysokości środków, które otrzymujecie z budżetu państwa w ramach funduszu pracy, z funduszu pracy. Generalnie państwo, nawet tutaj tak wybrzmiał taki akcent, że nikt, kto zgłosił się, nie został odesłany z kwitkiem. No więc to, co ja słyszę, idzie w totalnej sprzeczności z tym, co słyszę z ust niektórych pracodawców w naszym miasteczku i gminie. Więc proszę uściślić, doprecyzować. Czy pani jako dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy nie oczekuje, wprost pytam, nie oczekuje większego wsparcia ze strony państwa na funkcjonowanie urzędu i zaspokojenia potrzeb ludności powiatu głubczyckiego, całego powiatu głubczyckiego, nie wyszczególniając tutaj gmin?
Proszę państwa, jeżeli rozmawiamy, że pan słyszy, to proszę o konkrety. Jakich pracodawców? Ja wtedy będę mogła się odnieść, komu, co odmówiłam i jeżeli... No tak, tak, ale jeżeli takie zarzuty padają, to bardzo proszę konkretami, bo ja operuję konkretami. Jeżeli, proszę państwa, w 2010 roku mieliśmy 9 433 tysiące, był to, powiem, rok no, złoty dla Powiatowego Urzędu Pracy. W tym roku mamy 5 016 000, o 1 200 000 żeśmy wystąpili. Powiem tak, pieniądze wydać można, ale jeżeli jest nacisk ministerstwa i jeżeli to rzutuje na następny rok, efektywność w znacznym stopniu, więc ja nie mogę rozdawać na przykład na staże bez efektywności, bez zatrudnienia. I tu są jakieś regulaminy, rozporządzenia, którymi ja się muszę posiłkować. A to, co pracodawca mówi, co chce, a jak jest inaczej, jeżeli przyjdzie do mnie, bardzo proszę, ja wszystkich informacji udzielę. Mówię, jeżeli spełnia nasze warunki, nie są to warunki narzucone przeze mnie, absolutnie do tego nie może tak być. Przy Powiatowym Urzędzie Pracy działa Powiatowa Rada Zatrudnienia, na którą zawsze przedstawiamy podział środków, przedstawiamy regulaminy, przedstawiamy rozporządzenia i Powiatowa Rada Zatrudnienia to opiniuje, tak jak państwo też swoje uchwały i musimy się czymś w życiu kierować. Ze słyszenia, z niezadowolenia to nie są konkrety i ja mówię, ja odpowiadam na pytania takie, proszę bardzo, który pracodawca, co i jak, nie ma sprawy, odpowiadamy. Środki, które posiadamy w chwili obecnej, powiem tak, na chwilę obecną są wystarczające, bo jeszcze mamy 2 700 000 niezaangażowanych, więc no, nie mogę powiedzieć, że mogę pozyskiwać nie wiadomo ile, bo też ja podlegam pod powiat, który mnie na końcu roku rozliczy. W jakim procencie ja wykonałam pozyskane środki, w jakim procencie ja wydałam. I to nie sztuka napisać projektów na 10 000 czy 15 000, a później bezrobotny mi jeden rzuca pracę, drugi rzuca pracę. Ja podpisuję, proszę państwa, umowę na przykład na roboty publiczne na 6 miesięcy i wierzcie mi państwo, że ja chcę. Ja chcę, żeby ten bezrobotny pracował te 6 miesięcy. Bo po co ja mam podpisać umowę na 10 000 czy ponad 10 000 podpisuję na tą osobę, a ona po 2 miesiącach albo po miesiącu rezygnuje z tego. No drugiego szukać to chyba jemu powinno zależeć na pracy, prawda? Ja co do złotówki chcę wydać tą kasę. A mówię, tyle bierzemy, ile uważamy, że no przetworzymy tą kasę. Nie można, nie wiadomo ile pozyskać, a później tego nie przerobić. A nie zależy to tylko od nas, bo pracownicy starają się, ale musi tu być chęć osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia, czy w pracach subsydiowanych, czy w innych. Także tu no, kij jest obusieczny. My możemy dopłacić. W ubiegłym tygodniu miałam 3 oferty pracy. Skierowaliśmy panie do Koroplastu. No i był wielki gwałt, jak myśmy mogli zakłócić spokój bezrobotnego. Opierało się o pana starostę. Straszenia były, że pani dostała ofertę pracy do Koroplastu telewizją, radiem i nie wiadomo czym. Proszę Państwa, jak my damy skierowanie, jak zapiszemy w dokumentach, ja tego nie mogę wycofać. Jak ja mogę pracownikowi powiedzieć, że ma nie dawać? Dziecko ma 3-letnie, dziecko ma 7-letnie, więc no coś za coś. No albo chcemy pracować, albo nie. No to taka jest brutalna prawda. Nie jest to do wszystkich osób, ale ubiegły tydzień pokazał. 3 kobiety nie podejmą pracy w Koroplaście. No to po co się rejestrują? Drugi artykuł naszej ustawy mówi zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia. Taka powinna być osoba bezrobotna. A jak dla ubezpieczenia tam nie ma, że dla ubezpieczenia on musi być zarejestrowany. My możemy w okresie chronionym na przykład są kobiety, jeżeli tam pokazuje jakieś zaświadczenie, że jest w stanie błogosławionym, no to utrzymuje się ten stan do tego 9 miesiąca, no i urlop macierzyński taki, jaki by przysługiwał i wszystko. Dziecko 3 czy 4-letnie już można dać pod jakąś opiekę, czy przedszkola, czy no. No taka jest prawda.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan starosta, a później pan radny Łobos.
I tutaj nie było już fotokomórki, bo byłem dużo wcześniej. Panie przewodniczący, ja to powiem, co pan dyrektor przed chwilą powiedziała. W tamtym tygodniu miałem mocną akcję tworzoną Radiem Opole, że jeżeli nie wymuszę na pani dyrektor cofnięcia skierowania dla córki, bo mama interweniowała, to będę miał kłopoty z mediami z Radiem Opole. Także takie przypadki też są. Niestety nierzadkie. I to trzeba podkreślić. Niestety nierzadkie. Dzisiaj jednego gościa, który do mnie przyszedł na roboty interwencyjne, rano o 8.00 na odprawie, prawie pożegnałem, ale powiedział, że już więcej taki nie przyjdzie. Taki bardzo wczorajszy. Także to jest druga strona, o której w tym kraju wszyscy boją się mówić. Bo to jest niepoprawne politycznie. A niestety ta druga strona jest i sobie można różne rzeczy opowiadać, ale prawda jest taka, że to, co powiedziałem, musi być naprawdę szeroki obszar działania, żeby to się poprawiło. Ja też, panie radny Łobos, tę tabelę przed chwileczką widziałem. Nie widziałem jej wcześniej, pani dyrektor w swojej wypowiedzi powiedziała, że to są materiały świeże, boczki, więc ktoś to tu oglądał, ale nie o to chodzi. Ja nie jestem zadowolony ani pani dyrektor ze środków. Ja byłbym zadowolony, gdyby tych środków był 1 000 000, nie 5 000 000. Ale żeby nie było bezrobocia. I proszę o mnie państwo, są granice tego, ile powinno się wydawać. Bo jeżeli weźmiemy powiat Grubczyński, opiekę społeczną, powiatowy urząd pracy, to koszty na to wszystko idzie, te PCPR i inne elementy już nie wspomnę, ponad 35, prawie 40 milionów złotych. Gdyby to przeznaczyć na tworzenie miejsc pracy, na inwestycje, które tworzą miejsca pracy, na budownictwo, to na pewno sytuacja też by była inna. Ja powtórzę, nikt nie jest zadowolony, wszyscy wiemy, jaki to jest problem i to wyraziłem. Tylko chciałbym, żebyśmy wszyscy nad tym pracowali. Żeby jakieś konkluzje płynęły, żeby jakaś kreatywność płynęła z wypowiedzi. Wnioski. No to tak można sobie mówić i można głęboko wzdychać, bo być może to powietrze jest za mało, ale po prostu musimy wszyscy współpracować w tym zakresie, łącznie z przedsiębiorcami i z chęcią osób bezrobotnych, szczególnie tych długotrwale, żeby ta sytuacja się na rynku naszym poprawiła. To jest rynek globalny już. To, co się dzieje w Polsce, w Europie, to się odbija również na nas i to się będzie odbijało. I tak to wygląda, więc nikt, powtarzam, nie jest zadowolony z tych środków, bo tych środków, gdyby była praca, tych środków potrzeba by było dużo, zdecydowanie dużo mniej i wtedy nie byłoby takich dylematów, o których tutaj dzisiaj mówimy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. To się chyba nazywa aktywnym udziałem. Że nawet radioaktywnym. Pani dyrektor, nie śmiem, nie odważę się umieszczać pani w jakimkolwiek przedziale wiekowym, ale pozwolę sobie siebie umieścić bezrobotnie według wieku. Mój przedział to 45-54 i widzę, że jest tych bezrobotnych aż 26%, 55 i więcej, 26,2, o wiele więcej, o 3%, o 4% więcej niż tych młodych, których, jak pani powiedziała, być może źle przygotowuje się do poruszania po świecie w poszukiwaniu pracy, więc z tego mojego pokolenia aż 26% jednak, jak pani powiedziała, kiedyś lepiej uczonych jest dalej bez pracy, a tych najmłodszych 18-24, opieram się tylko na statystykach, nie będę się zagłębiał tutaj w inne dywagacje, jest 22,1, więc jednak naszego pokolenia jest więcej, mimo, jak pani powiedziała, tego, że lepiej byliśmy kształceni i uczyliśmy się języka, ja tylko rosyjskiego, w liceum 4 lata angielskiego, no to jednak każdego pokolenia dotyka bezrobocie, tak bym powiedział. Dziękuję.
Proszę państwa, my się nie możemy zarzucać, czy ja powiedziałam tak, czy tak. Mówię, jakie są problemy. Jeżeli młodzi wyjeżdżają za granicę, winni chwili obecnej, bo jak ja byłam w wieku 18 lat, to wtedy się nie wyjeżdżało za granicę do pracy. No to wierzcie mi państwo. Teraz jak jest taka możliwość, no to w tym średnim stopniu jest wymagana znajomość języka, no niestety, albo z domu, albo ze szkoły. Więc no, problem do rozwiązania przez nas wszystkich. Nie wiem.
Proszę bardzo, pan kierownik OPS-u.
Drogi Krzysiu, czy może się tak do ciebie zwrócić oficjalnie? Odnośnie tego przedziału wiekowego, pamiętajmy o jednym. Pamiętajmy, że tą pierwszą falą osób, która weszła na bezrobocie, były właśnie te osoby, które teraz mają 45 czy 50 plus. Osoby zwalniane z Weluru, z kombinatu, z zakładów w okolicznych gminach, bo przecież wielu naszych mieszkańców dojeżdżało do okolicznych gmin, do pracy, do Raciborza, do Głupczyc, etc. To byli ludzie o pewnym poziomie wykształcenia. Ja nie mówię dobrym, złym. I funkcjonował tutaj taka, a nie inna struktura, a więc większość przemysł lekki lub też przemysł ten, który funkcjonował w Raciborzu cięższy, którego już nie ma. Przez ileś lat, że tak powiem kolokwialnie, państwo sobie tych ludzi odpuściło. Zostali pozwalniani, jest kapitalizm, sorry, tak jest. Oni niestety, przez wiele lat też nic nie robiono i to nie jest wina gminy, powiatu, MOPS-u czy Urzędu Pracy. Po prostu tak to poszło na żywioł. I ci ludzie teraz mają 51-52 lata. Niestety, zmieniła się cała technologia. Oni już tego często gęsto nie nadgonią, nie będą w stanie przejść na maszyny precyzyjne. Kwitną na tym bezrobociu. Często też z powodu zdrowia, z powodu utraty też pewnych umiejętności. Nadają się niestety też często nie ze swojej winy, tylko do robót publicznych czy do prac społecznych użytecznych. W momencie transformacji gdzieś tą grupę ludzi zostawiono i teraz się tego po 10, 15, 20 latach nie odkręci. I oni będą już, jak to się mówi, na dożywotce. Albo dostaną jakieś śmieszne świadczenia w momencie, jak dojdą do wieku emerytalnego, albo dostaną zasiłek stały z tytułu wieku z MOPS-u. Niestety jakaś część populacji została poza system wypchnięta. I to przez nikogo z nas, którzy tutaj siedzą na sali. Niestety okrutna machina historii tak zadziałała. Oni zawsze byli spychani. No i niestety teraz to jest ta grupa, która nie wyjedzie, która się nawet boi wyjechać, bo jeżeli gdzieś była, to była w Czechach, albo może była u syna czy u córki w Holandii, czy w Niemczech i tylko potrafi kilka zwrotów po niemiecku. Niestety do nowego rynku pracy, na nowym rynku pracy nie zafunkcjonują, bo gdzieś zostali odstawieni przez lata na bok. I myślę, że to nie jest problem chyba tylko tutaj naszego powiatu, że gdyby przejrzeć statystyki, to ta grupa ludzi niestety będzie w większości tych statystyk funkcjonować. Zwłaszcza jeżeli tam, gdzie padały te zakłady matki, tak jak w przypadku naszego powiatu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. To moja ostatnia wypowiedź już na temat bezrobocia. Dziękuję ci, Rysiu, za piękną mowę, którą broniłeś tej okrutnej machiny. Teraz tylko gdzieś trzeba poszperać i znaleźć, ile wśród tych procentów, tych kilkudziesięciolatków jest procent, jaki odsetek jest z ludźmi o wyższym wykształceniu i średnim, i wtedy się spotkamy i porozmawiamy, czy to rzeczywiście tylko ludzie na poziomie wykształcenia zawodowego. Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, tu jest ze względu na poziom wykształcenia jest tabelka taka i jest ile osób. No to jeszcze, jeżeli grupę wiekową, to następną sesję przywiążę państwu, jeżeli to panu jest do czegoś potrzebne. Nie ma sprawy.
Panie dyrektor, nie, dziękuję bardzo. Podziękowałem mojemu koledze za wyjaśnienie tego, co, o czym zapomniałem, że ta machina okrutna pozbawiła tych ludzi. Tak, nie, to są tak szczegóły drobne, że jak powiedział pan Kaczyński, niczego nie zrobimy, więc po co się zagłębiać w takie szczegóły i utrudniać pani pracę? Ma pani ważniejsze sprawy. Także ja dziękuję, doczytam, posłucham, porozglądam się i to nie.
Ja myślę, że problem bezrobocia to jest problem nas wszystkich dotyczący i proszę państwa, jeżeli by była taka potrzeba, że wszyscy bezrobotni nasi dostają miejsca pracy, jeżeli ja muszę do nich dopłacić, nie ma sprawy. Ja stanę na głowie, żeby większe środki ściągnąć. Ale te środki, które w chwili obecnej posiadamy, o które wystąpiliśmy na zapas, to ja, proszę państwa, już muszę myśleć, na co je wydać. Twórzcie, proszę państwa, dodatkowe miejsca pracy do posażenia po 20, górny pułap 21, czy ile z tabeli wychodzi, do grosza dam, do grosza. I twórzcie miejsca pracy. To jest zatrudnienie 2 lata na pełny etat. Ja pomogę. Nie ma sprawy. My ściągniemy te środki. Nawet byśmy mogli ściągnąć w ramach programu specjalnego. Ale ja środki, jeżeli ściągnę, to ja je muszę wydać w roku bieżącym, bo mnie później, no, skróciliby o głowę. Wszyscy. I państwo też, że jestem nieudacznikiem, bo nastarałam się, a nie wydałam. Tak nie może być.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Panie dyrektor, ja mam jeszcze takie pytanie. Chciałbym się upewnić, czy w Urzędzie Pracy funkcjonuje jeszcze status osoby poszukującej pracy? A dlaczego o to pytam? Chociaż i tak, jak dobrze pamiętam, kiedyś ta osoba nie miała szans na żadną formę aktywizacji zawodowej, ale chodzi mi o tych młodych ludzi, którym kiedyś na przykład dziadek czy babcia przepisał 1,5 hektara pola i nagle te dzieci osiągają wiek aktywności zawodowej. W Urzędzie Pracy nie mają szans na staż, nie mają szans na inne formy aktywizacji, czy prace interwencyjne, czy inne formy. Z tego pola oczywiście nie ma szans, żeby się utrzymali, bo często gęsto dzierżawią to pole i są zawieszeni w próżni. Nie wiedzą, w którym kierunku pójść. Dziękuję.
Proszę państwa, w artykule 2 ustawy o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy jest, kto może być osobą bezrobotną. Osoba posiadająca powyżej 2 hektarów przeliczeniowych nie jest osobą bezrobotną. To jest ustawa, której musimy przestrzegać. Osoby poszukujące pracy mogą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Są to osoby nie tylko posiadające 2 hektary przeliczeniowe, ale też osoby na przykład, które są na rentach jakichś socjalnych albo innych, zdrowotnych. One mogą się zarejestrować. I tylko tyle. Ustawa nasza mówi, że my możemy dopłacać tylko do osób bezrobotnych i to musimy przestrzegać. Także nie możemy naruszać ustawy, no bo to nie tędy droga, prawda? Także no, rząd tak ustanowił i my prawa przestrzegamy. Wpływu na to nie mamy. Cały czas była osoba poszukująca. Cały czas jest. Od 1994 roku i taki status jest. Teraz szykuje się nowelizacja ustawy i jeszcze nie wiemy do końca jak, bo jest tylko taki główny zarys, jest w konsultacjach społecznych, więc no czekamy na jakiś zarys ustawy, który będzie już wypracowany przez Sejm chyba, tak, ministerstwo. No.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, państwo radni, powiem tak, że realizacja ustawy o, czy w ogóle ustaw związanych z bezrobociem, to jest dosyć trudny kawałek chleba i czasami mam też okazję się o tym przekonać tak jakby osobiście, dlatego że my też staramy się tutaj współpracować z Urzędem Pracy, organizujemy te prace publiczne, interwencyjne i tu powiem tak. Bardzo dużo wysiłku ze strony gminy. Trzeba pisać wnioski. To się wszystko wypełnia. Urząd Pracy dokładnie musi zrobić potem te swoje procedury. Cały sztab ludzi zaangażowany w to, żeby to przygotować. I cieszę się, jeżeli ci ludzie, którzy tą pracę potem dostają, potrafią to docenić. Ale tak jak zostało tu już powiedziane, są osoby, które w ogóle tego nie cenią. I też mam taki przypadek, że ileś tam tych osób żeśmy dostali, no i cóż zrobić, od poniedziałku do dnia dzisiejszego się nie pojawił ani raz. Dzisiaj przygotowałem zwolnienie z pracy, no bo co z takim przypadkiem zrobić? No niby mu zależało, chodził, prosił, a jak dostał tą pracę, to go nie ma. Więc takie sytuacje też są. Powiem tak, Można byłoby troszeczkę w oparciu o te ustawy trochę lepiej podziałać, ale zapisy są takie, jakie są. I ja już wcześniej w dyskusji też, może nie na dzisiejszej sesji, ale właśnie na tej Radzie Zatrudnienia zwracałem uwagę na pewien problem. Mianowicie, my cały czas nie realizujemy rzeczywistych robót publicznych, bo są ograniczenia. My powinniśmy sobie selekcjonować grupę osób, wyszkolić ich w kierunku wykonywania pewnych robót i tą mieć możliwość zatrudnienia tych osób co roku, powiedzmy na 8 miesięcy. Można by w ten sposób zrobić ekipę brukarzy, która by wykonywała remonty chodników, dróg, tego wszystkiego, co jest na mieniu gminnym. No ale de facto przepisy ustawy tego nie pozwalają. Musi być aktywizacja, czyli powinni się ci ludzie zmieniać. Więc tego typu problemy występują. Kończąc swoją wypowiedź, chciałbym podziękować pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, bo w tym trudnym dziele aktywizacji bezrobotnych mamy tutaj pełne wsparcie, jeżeli się zwracamy z jakąś potrzebą o pomoc, czy z jakąś prośbą o podanie osób do zatrudnienia, czy jakiejś tam formy zatrudnienia, o udzielenie nam gminie. Zawsze mamy tą pomoc od pani dyrektor i w miarę możliwości, jak tylko są finanse, zawsze te osoby, które są nam potrzebne, dostaniemy. Także pani dyrektor, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Chciałbym podziękować pani dyrektor za przybycie, bo początkowo pani mówiła, że nie przyjdzie, ale doceniamy to, że zjawiła się pani, udzieliła nam wszelkich informacji. Chciałbym jeszcze tak może jednym zdaniem podsumować tą debatę, że nie powinniśmy szukać winnego kto, czy dlaczego, tak, może dlaczego też, ale kto jest winny bezrobociu, tylko powinniśmy, jak tu już padło, wspólnie wszyscy zastanowić się, jak zmniejszyć to bezrobocie. Bo temat nie jest tylko gminy Kierć, temat jest ogólnopolski, ogólnoświatowy i kto będzie aktywny w przeciwdziałaniu bezrobociu, ten wtedy to wygra. Jeśli my będziemy tylko siedzieli i sobie szukali winnego tej sytuacji, to będziemy jeszcze pogarszali tą sytuację. Ja akurat uczestniczę w obradach Powiatowej Rady Zatrudnienia i znam trochę ten problem i akurat tu nie chcę być obrońcą pani dyrektor, bo pani dyrektor znakomicie się sama broni, to faktami, ale liczby mówią za tym, że jednak nasz Powiatowy Urząd Pracy aktywizuje tych ludzi, bo tak jak ta słynna statystyka mówi, że skoro na przykład jest 7 wniosków o pieniążki z Powiatowego Urzędu Pracy i praktycznie już biorąc wszystkie osoby dostają te pieniądze, jedna nie dostała, bo sama zrezygnowała, to o czymś to świadczy. Ja rozumiem, jakby na przykład 20 osób się starało, 5 czy tam 10 osób tylko dostało, to tak. Ale praktycznie już biorąc każdy, który chce się zaktywizować, który chce prowadzić jakąś działalność, to pomoc z tego Powiatowego Urzędu Pracy otrzymuje. Dziękuję pani dyrektor za przybycie. Zamykam punkt 6. Ogłaszam 15 minut przerwy.